Z uchem na świat podróżujemy dalej i bliżej, ale nie boimy się wyzwań turystycznych, które niektórym mogą się wydawać bardzo egzotyczne. W studiu Marcin Nawrocki, fotograf podróżujący z plecakiem przez świat w poszukiwaniu różnych ważnych treści. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gdzie pan ostatnio był w poszukiwaniu owych treści?
Byłem na Kubie i byłem w Meksyku.
Skupiamy się na Kubie. Może dlatego, że mówiąc szczerze, słyszałam, że to jest kierunek coraz bardziej popularny. Zaczniemy od dolotu z Polski. Jak to wygląda?
Na początku kupiłem bilet. Podróż zaczynała się z Amsterdamu do Cancun w Meksyku. Do samej Kuby doleciałem z Meksyku. Mogę powiedzieć, że bilet bezpośrednio na Kubę kupiłem w Black Friday, czyli wtedy, kiedy były te przeceny internetowe w listopadzie. Koszt wyniósł mi w sumie z przeliczeniami około 640 zł, więc samego Cancun do Hawany i z powrotem to całkiem niezła była cena.
Dlaczego Kuba?
Półtora roku temu zacząłem uczyć się języka hiszpańskiego i na pierwszych zajęciach, pamiętam, każdy mówił, dlaczego przyszedł się uczyć hiszpańskiego i ja tak właściwie wypaliłem, że moim celem jest Kuba. I kiedy pojawiły się jakieś sprzyjające okoliczności, to pojechałem na Kubę.
Czy ten czas nauki języka wystarczył, żeby poruszać się tam w miarę swobodnie?
Tak, zdecydowanie. To w zupełności wystarczy. Jeżeli ktoś podjąłby naukę 2-3-miesięczną intensywną, spokojnie sobie poradzi. Zupełnie inaczej jest odbierany turysta, podróżnik czy osoba, która tam pojedzie, która zna podstawę hiszpańskiego, znacznie zmniejsza się dystans między lokalsami, nazwijmy to, a osobami, które tam jadą. Plus łatwiej będzie negocjować swoją pozycję, jeśli chodzi o różnego rodzaju ceny. Zdecydowanie polecam wcześniej przynajmniej liznąć trochę języka hiszpańskiego, żeby w pewnych podstawowych sytuacjach móc się odnaleźć.
Albo zabrać kogoś, kto mówi.
Tak.
Perfekt. A jak się poruszamy na miejscu? Pan wybrał taką opcję podstawową i najprostszą.
Podstawową, tak, czyli z plecakiem. Niestety stop raczej nie wchodzi w grę. W samych miastach to wchodziły w grę tak zwane taxi collectivo, czyli taksówki, które są na miejscu, zabierające po kilka osób. Oczywiście, tu też jest bardzo ważna rzecz, mówimy o dwóch walutach na Kubie. Jest peso kubańskie i peso kubańskie wymienialne. To wymienialne, 1:1 jest na dzisiaj mniej więcej równoważne z jeden kuk tak zwany, ponieważ to jest peso convertible, tak zwane wymienialne, to jest 1:1 z euro. Jeden kuk to jest 25 peso kubańskich. Co do zasady, peso kubańskim płacą Kubańczycy, chociaż osoby, turyści, którzy będą tego potrzebowali, poradzą sobie, żeby to wymienić też w obiegu może mniej oficjalnym. Oczywiście, jeżeli jedziemy z jakimś Kubańczykiem, tak jak ja na przykład jechałem z moim gospodarzem, u którego spałem, to on płacił walutą kubańską za siebie i za mnie. Gdybym ja płacił, płaciłbym kilka razy drożej i oczywiście płaciłbym w peso kubańskim wymienialnym, czyli tym bardziej turystycznym. Oczywiście są, nie do końca wiem jak to nazwać, takie riksze rowerowe. To jest tylko kwestia innego sposobu przemieszczania się. Natomiast jeśli chodzi o opłaty, to podobnie. Albo Kubańczycy płacą swoją walutą, albo niestety turyści wyglądają tak jak ja, czyli są blondynami o jasnej karnacji, to niestety zawsze będzie wiadomo, że nie jestem Kubańczykiem
nie
i zawsze będę płacił.
Nie ukryłby się pan w tłumie.
Nie, zdecydowanie nie. Jechałem kilkukrotnie starymi taksówkami, ponieważ są też oczywiście nowe, natomiast nową jechać to możemy w Białymstoku i w Warszawie i w Amsterdamie, natomiast tymi starymi Chevroletami to jest naprawdę bardzo ciekawe przeżycie. Na dłuższych trasach są autobusy, które są takimi autobusami rejsowymi, dosyć dobrze wyposażone i z dobrą klimatyzacją autobusami. One co do zasady są skierowane do turysty, podróżnika, do obcokrajowców. Jeżdżą też nimi Kubańczycy, natomiast to też jest bardzo ciekawe, dlatego że ze względu na bardzo niskie oficjalne zarobki, słyszałem, że Kubańczyków na to nie stać.
A skąd biorą Kubańczycy dodatkowe fundusze?
To jest połączone niestety z systemem, który panuje na Kubie. Podam przykład. Taksówka z centrum Hawany na lotnisko w Hawanie kosztuje wyjściowo 25 kuków, czyli pensję miesięczną Kubańczyka. Tam istnieje coś takiego jak system poleceń, czyli osoby przyjaźnie do mnie nastawione dostają określoną część w postaci prowizji od osób, którym ja zapłacę za jakąś usługę. I w ten sposób są w stanie dorobić po kilka, być może nawet więcej pensji miesięcznych. Niestety to, co jest minusem, który zauważyłem na Kubie, to poza biedą, która jest tam dosyć powszechna i możliwość dorabiania prowadzi do jednego, do pogoni za pieniądzem. Jeśli chodzi o turystów, patrzy się na nie jak na osoby z workiem pieniędzy. To jest ten problem.
Do tych rzeczy, które przygotują nas do zadania nazwanego podróżą na Kubę, wrócimy za chwilę. Przypominam, że naszym gościem jest Marcin Nawrocki. Niektórzy podróżnicy twierdzą, że obejrzenie Kuby teraz jeszcze, właśnie w tym momencie, że to jest ostatni moment pewnego świata, który tam funkcjonował przez wiele lat. Marcin Nawrocki wrócił z Kuby bardzo niedawno, więc wrażenia są świeże i dobre rady też absolutnie aktualne. Chciałabym wiedzieć, jak to jest, kiedy już dolecimy, zorientujemy się w najważniejszych sprawach, no to gdzieś musimy się zameldować, bo strony internetowe z noclegami to tam jeszcze nie działają.
A nawet jeśli działają, to pokazują hotele, których, jak sprawdzałem, pokoje za noc wahają się od 250-300 zł do 2000 za dobę. Natomiast jeżeli ktoś podróżuje w grupie czy na własną rękę, to hotele zdecydowanie bym odradzał. Przed swoją podróżą to, czego mi bardzo brakowało, to właśnie takich bardzo konkretnych porad. Czytałem kilka różnych blogów. Informacje co do zasady były tam rzeczywiście takie, które później się sprawdzały. Natomiast mi osobiście brakuje na przykład takiego portalu, który by aktualizował co miesiąc tego typu informacje. Ten, kto pierwszy to zrobi w kraju, naprawdę może coś wygrać. Kiedy wyjeżdżałem, czytałem o tym, że osoba musi mieć wizę turystyczną bądź kartę turysty. I oczywiście to jest prawda, bez tego się zupełnie nie wiedzie, ale to można za 100 zł uzyskać w ambasadzie kubańskiej bądź w jednym z biur podróży na terenie kraju. Są takie, które robią to po takich samych kosztach jak ambasada kubańska. Drugą rzeczą jest ubezpieczenie. No ale raczej każda osoba, która jeździ za granicę, takie ubezpieczenie i tak pozyska. Trzecia rzecz, o której słyszałem, że trzeba mieć przed wylotem tam, to oczywiście określona ilość pieniędzy na każdy dzień. To nie było w żaden sposób weryfikowane przy wjeździe na Kubie, ani na samej Kubie. I czwarta rzecz, czytałem, że trzeba posiadać zarezerwowane noclegi. I pojechałem na Kubę, nie mając właściwie żadnego noclegu, więc stwierdziłem, że zostawię to losowi. I życie tak się ułożyło, że w czasie podróży z samego lotniska w Hawanie do centrum Hawany poznałem w autobusie dwójkę Brazylijczyków i Australijczyka i na tyle się jakoś zgadaliśmy, że jak wylądowaliśmy w centrum Hawany, to zaczęliśmy szukać na własną rękę noclegu. Ale nocleg znalazł nas wcześniej, ponieważ jedna z Kubanek, która najwyraźniej szuka takich, nie chcę powiedzieć ofiar, takich osób jak my, sama nas wyczaiła, podeszła do nas, powiedziała, że ona nas zaprowadzi. Bardzo dobre miejsce, bardzo dobra cena. No i poszliśmy za nią.
Czy to jest bezpieczne? Czy trzeba się targować?
Warto się targować. Ciekawa rzecz, też powiem o dolarze, ponieważ jadąc na Kubę warto zabierać euro, a nie dolary. Przy wymianie jest pobierany 10% podatek. Jakby z założenia, w związku z tym, że Stany Zjednoczone nie są krajem mile widzianym, aczkolwiek jest tam bardzo dużo turystów ze Stanów, to jest nałożony administracyjnie taki podatek, więc dolary warto sobie darować. Druga rzecz, którą bym polecał, to jednak posiadać gotówkę przy sobie. Może oczywiście nie na cały pobyt, ale mimo wszystko jednak gotówka robi swoje. Warto mieć tą gotówkę w euro.
Wiemy o noclegach w Hawanie. Jak jest w innych miastach? Podobnie?
Podobnie. Te noclegi to jest nocowanie u rodowitych Kubańczyków. To jest tak zwane casa particulares. One są oczywiście znacznie tańsze niż same hotele, natomiast mimo wszystko są drogie. Tutaj jest jakby ten system negocjacji, przy czym nie zbije się ceny za mocno w dół. Kolejna rzecz jest taka, i to też na sobie doświadczyłem, jeżeli podróżuje się samemu, to pełen koszt ponosiłem sam. Więc warto podróżować, jeżeli w pojedynkę, to szukać kogoś do wspólnego nocowania, a jeżeli we dwójkę, to od razu uzyskuje się jakieś większe oszczędności. Jest już trochę stron, które oferują noclegi w różnych miastach. Warto pamiętać, że nazywa się to Casa Particulares i po prostu spróbować szukać na własną rękę. Oczywiście warto też podpytywać osoby, które już były na Kubie. Być może polecą swoich gospodarzy. I osoba w Hawanie, wiedząc dokąd chce jechać, od razu proponowała mi nocleg, że słuchaj, ja zadzwonię, będziesz miał zaklepane. Warto też mieć na uwadze taką rzecz, że oni od tego mają swoją prowizję.
Jest to też takie zabezpieczenie dla nas pewne. Jeżeli podróżujemy sami, to jest sieć ludzi, która się zna i którym zależy, żebyśmy przetrwali tę podróż.
Tak, tak, zdecydowanie. Jeżeli ktoś nie chce podejmować ryzyka, to warto z tego skorzystać.
Wypytujemy i jesteśmy czujni, ale to podczas każdej podróży dobrze działa. Przypominamy, że wędrujemy dzisiaj po Kubie z Marcinem Nawrockim, fotografem i podróżnikiem, który bierze plecak i leci w świat. A za chwilę dalsza część dobrych rad. Zabieramy podlaskiego turystę dzisiaj hen daleko na Kubę. Marcin Nawrocki wrócił z Kuby bardzo niedawno i wszystko sprawdził na sobie. No ale jest też taka lista atrakcji, która w każdym kraju nie potrzebuje aktualizacji. Co dla pana było na Kubie tak bardzo atrakcyjne?
Najpierw powiem o tych miejscach, które są warte rzeczywiście zobaczenia, choć nie wszystkie sam widziałem, ponieważ ze względu na zbyt mało czasu i to, że Kuba jest jednak dużą wyspą, więc jeżeli chce się pojechać ze wschodu na zachód, to jednak zajmuje to bardzo dużo czasu. Po pierwsze Hawana, na którą warto przeznaczyć kilka dni. Oczywiście Stare Miasto, port, miejsca związane z Ernestem Hemingwayem. Jadąc na zachód, miejscowość Vinales, podobno piękna. Tam przede wszystkim natura. Wieczorem, kiedy zapada zmrok, nie ma tam nic do roboty. Jest to polecane bardziej do wyciszenia, do wędrówki konnej, do przejażdżki rowerowej. Na pewno punktem stałym jest miejscowość Trinidad. Też jest niewielkie, kilkudziesięciotysięczne miasteczko, bardzo nastawione na turystów. Tak naprawdę, kiedy tam rozmawiałem z Kubańczykami, to mówili, że właściwie oni tam mają wszystko. Większość miasteczka jest jednak tego pochodzenia kolonialnego. Mają jeziora, mają plaże, mają wzgórza, więc tak naprawdę jest to taka, można powiedzieć, Kuba w pigułce, jak sami mówili. Warto też pojechać, ale to już zajmuje dużo czasu, tak jak wspomniałem, mi autobusem z Hawany do Santiago de Cuba. Zajęło to 12 godzin, ale warto tam też się pojawić. Moim celem, który sobie stawiałem przed wyprawą, to było odwiedzenie 4 miejscowości z piosenki zespołu Buena Vista Social Club. Jest to znana piosenka Chan Chan. Były to miejscowości Alto Cedro, Marcane, Cueto i Mayari. Jest to utwór, który jest najczęściej grany na przykład na sterówce w Hawanie, przez różnych grajków ulicznych bądź w klubach. Najciekawsze, że kiedy Kubańczykom mówiłem, że moim celem jest dotarcie do tych 4 miejscowości, to czasami patrzyli na mnie z niedowierzaniem. Mógłbym powiedzieć, że polecam te miejscowości, natomiast na dziś nie ma tam zupełnie nic szczególnego.
Można spróbować zacząć od słuchania Chan Chan, a potem przemyśleć, czy będziemy podążać w ten sposób, czy też nie. Czy są jakieś muzea?
Przyznam się, że w muzeach nie byłem. Pomniki, no to oczywiście to związane raczej z tym, co było po rewolucji, czyli Fidel Castro. Nie chcę się odnosić do pomników. Powiem może w ten sposób, że jest bardzo dużo odniesień w postaci muralów. Sam Che Guevara tak naprawdę na samej Kubie to spędził, nie wiem, czy pełną dekadę, bo później oczywiście jechał realizować cele rewolucyjne w świat. To twarz, podobizna Che Guevary stała się takim popkulturowym symbolem tego, czym jest dzisiaj Kuba. I to właściwie on jest obecny wszędzie.
Przypominam, że wędrujemy po Kubie, a naszym przewodnikiem jest Marcin Nawrocki.
Się nie przygotowałem z tych muzeów.
Nie ma obowiązku. Nie sądzę, żeby tam było coś takiego.
Bo z kolei w Meksyku, jak byłem, no to rzeczywiście, jak korzystałem z couchsurfingu, to byłem w muzeach. Tam niesamowite było to, że były takie sale, to było muzeum archeologiczne, sale dotyczące Majów, Azteków i różnych plemion, więc naprawdę super sprawa.
Dobra, ludzie. Możemy teraz ludzi zrobić. Skoro żeśmy tak pojechali, to zrobimy ludzi w takim razie. Ludzie. Marcin Nawrocki był na Kubie i wie, jak tam jest. Jacy tam są ludzie? Czy rzeczywiście tańczą na każdym rogu Hawany?
Bardzo dobry obraz. Też myślałem i miałem nadzieję, że tak jest. Niestety największym moim rozczarowaniem, jeśli chodzi o Kubę, to byli sami Kubańczycy. Po pierwsze, to nie jest tak, że wszędzie tańczą i wszędzie śpiewają. Śpiewają i tańczą tam, gdzie są turyści. Po prostu za pieniądze. Oczywiście mówię o moich doświadczeniach. Nigdzie, gdzie byłem, na ulicach, gdzie mieszkają Kubańczycy, tego nie widziałem. Natomiast jak z ulicy zamieszkiwanej w starej części Hawany przez Kubańczyków wchodziłem na place bądź ulice, gdzie były restauracje i gdzie widziałem właśnie turystów, ponieważ po pewnym czasie już nie da się ich nie widzieć, to tak, rzeczywiście stamtąd dochodziła muzyka, tańce, śpiewy. To jest ten obraz, który miałem jadąc właśnie na Kubę. Natomiast jest to część świata przeznaczonego dla turystów.
A nie śpiewają sobie na przykład w kuchni panie przygotowując posiłki, głośno radio i gdzieś się ta muzyka niesie? Jeszcze myślałam, że może taka wersja jest, że oni po prostu w domu sobie podśpiewują.
Bardzo, bardzo fajne pytanie. Powiem tak, w czasie przygotowania posiłków to raczej słyszałem włączone radio bądź telewizor. Gdzieś w nich to buzuje. I wychodziło to z nich po alkoholu. Być może trudy życia i niestety podążanie za pieniądzem graniczące, powiem, w wielu nawet sytuacjach, które bezpośrednio mnie dotyczyły, graniczące z chciwością, niestety zabierają w nich to, co jest ich tą piękną naturą, czyli zmysłowością, otwarciem na taniec, na poznawanie drugiego człowieka.
Bieda jakby też czyni swoje w psychice ludzkiej, co zostało udowodnione, ale czy są sposoby, żeby jakoś to ominąć? Czy po prostu, no, mówimy sobie trudno i jedziemy dalej?
Wszystko zależy od tego, co chcemy zobaczyć. Całkowicie rozumiem osoby, które wolą wykupić sobie wycieczkę i mieć wszystko zorganizowane i zobaczyć podczas tej wycieczki rzeczywiście najpiękniejsze części Kuby.
I z nikim się nie kłócić i z nikim nie targować?
Tak jest. I doświadczać tylko właśnie tego, co najlepsze. Jestem w stanie zrozumieć tych, którzy chcą zobaczyć ulicę, chcą zobaczyć ciemne zakamarki, chcą spotkać się z Kubańczykami właśnie w ciemnym rogu ulicy. Natomiast ważna rzecz, tam jest bardzo bezpiecznie. To też ciekawe, ponieważ czasami zdarza się, że Kubańczycy nagle mówią: pamiętam cię, widziałem ciebie tu i tu. I nagle starał się być już twoim ziomkiem. Starał się mnie zachęcić do tego, żebym pewne rzeczy kupił bądź postawił. Więc to też jest taki sposób właśnie takiego dorabiania. Więc to nie jest tak, że wszyscy, którzy spotykają turystów, są związani z przemysłem turystycznym.
Ale wszyscy wiedzą, że jeżeli dają dobre rady, to właściwie dlaczego nie mamy za te dobre rady mieć swojego profitu.
Dokładnie tak. I w ten sposób dorabiają sobie do pensji.
Z drugiej strony, jeżeli spotykamy kogoś, kto z nami pogada w obcym języku i mamy z tego jakąś przyjemność, to dlaczego nie zjeść wspólnie obiadu, za który zapłacimy?
Tak jest, oczywiście.
Ludzie są różni i na całe szczęście. I między innymi dlatego wyruszamy tam i siam, żeby trochę sobie zmienić znajomych, bo to bywa ożywcze we wszelkich aspektach. Marcin Nawrocki, fotograf i człowiek, który podróżuje z plecakiem i dzisiaj przeprowadza nas przez różne tematy związane z wyprawą na Kubę. Ucho na świat. Dzisiaj wybrało się na Kubę. Bardzo często jest tak, że myślimy sobie o dalekiej wyprawie i zaraz marzymy o tym, że usiądziemy tam, zjemy coś niezwykle dobrego, niezwykle aromatycznego, egzotycznego, czegoś, czego u nas na pewno i z całą pewnością nie ma. Marcin Nawrocki dzisiaj jest naszym przewodnikiem po Kubie. Jeżeli wylądujemy właśnie tam, czy czekają nas takie kulinarne, zmysłowe przyjemności?
Największą kulinarną przygodą to jednak są drinki i jak dla mnie jedzenie uliczne. Co też ciekawe, ponieważ Kuba Libre kojarzy nam się z wolną Kubą, natomiast wolną Kubą nie tą po rewolucji Castro, tylko 115 lat temu, kiedy Kuba walczyła o swoją niepodległość z hiszpańską dominacją, a kiedy wspierały Stany Zjednoczone i tak naprawdę rum kubański z przywiezioną kolą ze Stanów Zjednoczonych spowodował, że w czasie tej wojny powstał drink Kuba Libre. Natomiast jeśli chodzi o jedzenie, od początku stawiałem na wyjazd niskokosztowy i chciałem jak najbardziej się zmieścić. Oczywiście też w związku z tym, że prawie tam nie ma internetu, są tylko pewne punkty dostępowe. Nie wiedziałem, z czym się zmierzę. I raczej jadłem jedzenie uliczne. To dosyć proste żarcie, nie będę ukrywał. Bułka z salciczą, ale tak naprawdę to był jakiś rodzaj mortadeli. Z żółty ser, ewentualnie polany jakimś sosem. I czasami to stanowiło po prostu moje śniadanie. Do tego jakaś kawa kubańska słodzona. I to wszystko. Czasami był to sok z jakiegoś owocu. Często był to bardzo przesłodzony napój, który nie miał żadnych wartości, więc raz rzeczywiście pozwoliłem sobie na to, żeby pójść do restauracji i zjadłem bardzo, bardzo dobry stek. Raczej przysiadywali tam bogatsi Kubańczycy bądź po prostu turyści.
Czy oni są raczej mięsożercami, czy dla wegetarian też się znajdzie jakieś podstawowe pożywienie?
To chyba zależy od tego, kto jakim portfelem dysponuje. Gospodarze na przykład w miejscowości Majari, jednej z czterech takich bardziej położonych na prowincji, dostałem, w związku z tym, że zapłaciłem tą twardą walutą, dostałem na obiad kurczaka i ryż. Oczywiście też trochę zieleniny, sałaty, zielonego ogórka, pomidora i prażone banany. Oni sami, zauważyłem, raczej tego nie jedli, ponieważ to nie jest tak, że ich na to stać.
Kraj ciepły, wegetacja non-stop. Nie ma tam jakichś straganów z megakolorowymi owocami, czegoś takiego?
Z owocami jak najbardziej. Sam jest tego multum. I oni rzeczywiście to kupują w postaci nieprzetworzonej, w postaci tych pełnych owoców. Czy później z tego robią soki w domu i tak dalej. No ale z samym sokiem człowiek nie wyżyje jednak.
Zależy od człowieka. Mnie by to nie martwiło raczej.
Soki, ale świeże tak, jak najbardziej. Tak, tak, tak.
Można przez 2 tygodnie się rozbujać, tym bardziej, że u nas jakby takich nie ma.
Tak, zdecydowanie. Natomiast mimo wszystko niczym szczególnym się dla mnie Kuba, jeśli chodzi o samo jedzenie, nie wyróżniła.
Trudno. Niektórych pocieszą te owoce, które są takie świeże i pachnące i w dodatku pasują do wieczornej siesty. Czy oni tam mają siestę i w ogóle ten podział dnia?
Siesta właściwie trwa całą dobę.
Tak mają. Ach, my dlatego, byśmy też chcieli, ale u nas nie ma tyle słońca.
To nie ma tyle słońca i to jest
myślę,
właśnie,
że to jest zależność pewna.
I to jest jedna z tajemnic właśnie, dlaczego oni są tacy żywiołowi, dlaczego nawet jeżeli mają gdzieś ukryte w sobie te potencjały, tej energii, tego tańca, tego śpiewu, tej bliskości, to myślę, że tutaj niesamowitą magią jest słońce.
A tak się niektórzy martwią, że ci poganie okropni czcili słońce. A to proszę.
Warto czcić słońce.
Warto. Czasami się zwrócić i w tę stronę i radość życia zdecydowanie rośnie. O ciemnych stronach radości życia porozmawiamy. Ostatnie nasze spotkanie z Marcinem Nawrockim już za parę minut. Wyruszyliśmy dzisiaj daleko, bo aż na Kubę. To jest ten moment, kiedy Kuba się zmienia, więc niektórzy twierdzą, że jedyna szansa, żeby jeszcze posmakować tego kraju, który był i mieć przedsmak tego, który ewentualnie będzie. No nie wszystkim wszystko może się spodobać, więc warto na własnej skórze sprawdzić, jak to jest. Marcin Nawrocki, fotograf między innymi i człowiek podróżujący z plecakiem wtedy, kiedy czuje taką potrzebę. Dzisiaj opowiadał o tym, jak się wybrać na Kubę i jak się poruszać, co zobaczyć, jak przetrwać tę podróż, bo nie do końca jest łatwo, no i trzeba się posługiwać hiszpańskim, proszę o tym nie zapominać. Czy są jeszcze jakieś niedogodności, niebezpieczeństwa, z którymi polski turysta na pewno się spotka?
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na tak zwanej ulicy, to praktycznie w żadnym momencie swojej podróży nie odczuwałem takiego zagrożenia. Spotykałem się z pewnym zainteresowaniem, a kiedy zadawałem jakieś pytania, gdzie coś się znajduje i tak dalej, rzeczywiście uzyskiwałem taką pomoc. Dobrych parę razy spotkałem się z sytuacją, kiedy jak ktoś widział, kiedy wyjmuję długopis i coś nim zapisuję, prosił mnie o ten długopis. Słyszałem, że długopisy są towarem deficytowym na Kubie. A to duży kłopot. Nawet wykładowcy Santiago de Cuba sam się pytał, czy nie mamy długopisów, ponieważ mówił, że to jest towar deficytowy. Więc każda osoba, niezależnie czy mając wycieczkę zorganizowaną, czy jadąc samotnie, proszę pamiętać, warto wziąć z sobą kilkanaście długopisów po to, żeby móc je rozdawać.
No i w negocjacjach to może być też argument.
Może być, rzeczywiście. No, ja nie miałem długopisów, miałem dwa, które tak szybko poszły, więc się ich pozbyłem.
Co jeszcze warto mieć ze sobą?
Paradoksalnie coś takiego jak bluzki, t-shirty. Byłem dwukrotnie zapytany, kiedy akurat tam uzyskałem od jednego gościa na ulicy dostęp do internetu. To też warto pamiętać, że tam jest internet, gdzie można wykupić kartę państwową i mieć dostęp oficjalny. Natomiast można też uzyskać jako podużytkownik użytkownika, który za pieniądze tam udostępnia sieć. Natomiast byłem pytany dwukrotnie o to, czy nie dałbym komuś bluzki, którą miałem na sobie. Rzeczywiście same t-shirty też jako takie, to mogą być oczywiście używane przez nas. Natomiast jeżeli weźmiemy dwa razy więcej i będziemy mogli komuś dać, nawet dzieciakom na ulicy, to na pewno się to przyda. Maluch jest naszym takim towarem eksportowym, który tam tego czasu się pojawił. Nie jest wcale przez Kubańczyków uważany za jakieś dobre auto. Łada ma, że tak powiem, większą renomę wśród nich. Natomiast jeżeli ktoś będzie miał techniczną możliwość, bądź będzie znał kogoś na Kubie, bądź będzie znał kogoś, kto już był na Kubie i wie, gdzie może to rozprowadzić, to warto z sobą zabrać części do Malucha.
Czy Kubańczycy wiedzą coś o Polsce? Czy my Polacy jesteśmy dla nich jakoś rozpoznawalni?
Niejednokrotnie się pytali, skąd jestem, z jakiego państwa. I kiedy mówiłem, że jestem z Polski, to bardzo często osoby same wykrzykiwały jedno nazwisko. Nie jest to osobą żaden polityk, żaden artysta, to Robert Lewandowski. 98-99% osób, które spotkałem na Kubie, które reagując na słowo Polska, wypowiadały słowo Lewandowski.
No ale można pomyśleć w takim razie poważnie, skoro Lewandowski jest takim znakiem rozpoznawczym, to jeżeli weźmiemy jakieś gadżety z nim związane, to być może będą jeszcze lepszą walutą niż długopis. A długopis z Lewandowskim?
Jeżeli takie są, jak najbardziej. Może mieć podwójną
dopiero
wartość.
I jeżeli możemy w ten sposób na przykład zadzierzgnąć fajną znajomość z przewodnikiem, który nam naprawdę pomoże, wytarguje za nas różne rzeczy, znajdzie nocleg z wodą i ze śniadaniem, to może być to po prostu nieoceniona pomoc dzięki czyjejś, ale jednak naszej sławie.
Bardzo dobry pomysł. Być może Robert Lewandowski stanie się po prostu w pewnych częściach świata naszą walutą.
To jest koncepcja do rozważenia w momencie, kiedy europejska gospodarka nie ma się najlepiej. Jeżeli nam się przyśni jakiś kraj, absolutnie proszę myśleć o tym poważnie.
A jeśli jakiś kraj komuś się przyśni i ktoś będzie się bał, to zapraszam, niech się do mnie odezwie, to ja już go odpowiednio zmotywuję, zainspiruję.
Marcin Nawrocki, można pana znaleźć na Facebooku. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę szukać, proszę się nie obawiać. Był dzisiaj naszym gościem fotograf podróżujący z plecakiem po Kubie, ale po innych miejscach także i do tych innych miejsc jeszcze kiedyś w Uchu na Świat wrócimy. A teraz zapraszam na www.radiobiałystok.pl/ucho na świat.